Puls Biznesu. Do słuchania.
Nieruchomości mają w Polsce nimb aktywa idealnego. O tym, że są one opłacalne pod kątem inwestycyjnym, przekonanych jest około 40% Polaków. Takie badania swego czasu przeprowadzał polski oddział Deutsche Banku. Mimo że zyski z najmu mieszkania wcale nie są jakieś spektakularne. Czy istnieje jakaś zbiorowa hipnoza nieruchomościowa? Z tym pytaniem w głowie udałem się do Bartosza Pawłowskiego, szefa od inwestycji bankowości prywatnej w domu maklerskim mBanku. Menedżerowie na takich stanowiskach jak Bartosz mają świetny przegląd opcji inwestycyjnych dla zamożnych klientów. Zapytałem go, czy zarekomendowałby swoim klientom inwestycje w nieruchomości, jeśli by przyszli i zapytali, czy na tym rynku warto inwestować.
Nie tylko by zapytali, ale też pytają. I teraz w ogóle sformułowanie, czy zarekomendowałbym, w obecnym środowisku odpowiedź musi brzmieć, niestety to zależy. Co to za klient, jaki ma horyzont inwestycyjny, ile ma pieniędzy, co chce w swoim inwestowaniu osiągnąć. Więc tu jednej jakiejś takiej odpowiedzi nie ma. Nieruchomości są ewidentnie dobrą klasą aktywów, dywersyfikującą cały jakby portfel inwestycyjny. Natomiast jest to też klasa aktywów, która zwłaszcza w polskich warunkach jest, no tak mówiąc rynkowo, bardzo przeważona. Jednak większość z nas ma, czy próbuje mieć jakąś nieruchomość, więc to jest już dla większości olbrzymia część naszego majątku. Więc pytanie się nasuwa, czy jeszcze do tego dodawać kolejne inwestycje w tą samą klasę aktywów, zważywszy, że jednak większość z nas jest niedoinwestowana w innych częściach rynku.
Na pewno na wyobraźnię oddziałują komunikaty, które widzimy w ostatnich miesiącach czy kwartałach o bardzo dynamicznym wzroście cen nieruchomości. Informuje o tym i Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, różnego rodzaju serwisy czy agencje badawcze, które zajmują się tym wycinkiem. W oczach kogoś, kto chciałby gdzieś jakiś swój pieniądz ulokować, tego typu wzrosty wydają się wręcz idealne. Nie dość, że mieszkanie samo w sobie nie traci za dużo na wartości w sensie użyteczności, to jest jeszcze ten walor cenowy, że skoro wszyscy kupują i będzie drożej, no to na tym można jeszcze ewentualnie zarobić.
No dobra, to może ja trochę sparafrazuję. W zeszłym roku kurs akcji Apple wzrósł o 70%, a cały Nasdaq wzrósł o 30 kilka pod 40. To też działa na wyobraźnię. Jakoś nie widać, żeby polscy inwestorzy lawinowo inwestowali na rynku akcyjnym, więc jakby ten punkt...
No bo chodzi o to, że w akcji Apple'a nie zamieszkasz, wiesz,
ale
nie zrobisz imprezy.
Ale w mieszkaniu na wynajem też nie zamieszkam. Natomiast nie, oczywiście ja rozumiem, co mówisz, to jest bardzo popularne i nie bez powodu ja to porównuję z rynkiem akcji, no bo mamy różne możliwości lokowania kapitału, tak, naszego nadwyżkowego. I rzeczywiście coś jest w tym rynku nieruchomości, gdzie my się skupiamy na tych stopach zwrotu i ignorujemy te potencjalnie negatywne czynniki, bo to, co mówisz, że w zeszłym roku wzrosły ceny, prawda jest taka, że po kryzysie przez ładnych parę lat, kiedy po pierwsze te ceny spadły po 2008 roku, one przez wiele lat nie były się w stanie wydźwignąć z tego. Dopiero tam ostatnie 2-3 lata mamy wzrosty, więc w ujęciu takim inwestowania na 10 lat ta stopa zwrotu jakaś gigantyczna nie jest. I nie mówię tutaj o jakichś najlepszych lokalizacjach, powiedzmy tam w Krakowie, w Warszawie czy w Gdańsku. Jasne, że są miejsca, gdzie to poszybowało, ale to też nie są miejsca, które są zwykle dostępne dla tak zwanego Kowalskiego czy Nowaka. Więc w tym okresie trochę dłuższym inwestycja z rynku nieruchomości w Polsce, no nie wygląda aż tak różowo, przynajmniej nie wyglądało. To jest po pierwsze. Po drugie, często też nie bierzemy pod uwagę płynności. No bo jeżeli ja kupię to mieszkanie, czy drugie, czy trzecie, no to wszystko fajnie, tylko w momencie, gdy ja będę musiał je sprzedać. A często też mieszkania kupuje się na kredyt i to czasem też konieczność sprzedaży jest bardzo nagła, no to tak naprawdę nie wiem, po ile ja to sprzedam. Więc z naszego punktu widzenia, że z tych analiz, które my robimy, znowu, nie chcę tutaj zabrzmieć jako ktoś, kto jest przeciwnikiem inwestycji w nieruchomości, tylko no jest ewidentnym faktem, że polski inwestor ma relatywnie bardzo dużą część swojego majątku już w jakiś sposób ulokowane na rynku nieruchomości. Czy to przez swoje mieszkanie, czy przez mieszkanie na wynajem, a dłuższe okresy inwestycyjne wskazują, że zwłaszcza w Polsce, no że to nie jest taki zakład w jedną stronę. No te ostatnie 10 lat, rzeczywiście, no patrzymy w ostatnich miesiącach, kwartałach i paru latach i być może te ceny jeszcze porosną. Zresztą ze wszystkich analiz wynika, że raczej będą rosły, no ale jednocześnie są inne rynki, które przez ostatnie 10 lat też rosły jak na drożdżach, no i jakoś nie ma tego tak zwanego hype'u wokół nich, przynajmniej w Polsce.
Masz jakąś teorię, dlaczego tak się dzieje? No bo z analiz NBP też wynika, że właśnie ten popyt nie tyle taki organiczny, że ktoś chce zamieszkać, bo się wyprowadza, bo potrzebuje i tak dalej, ustępuje, jeżeli chodzi o procentowy udział temu popytowi inwestycyjnemu, czyli ktoś kupuje, żeby wynająć dla kogoś innego.
Znaczy to zależy gdzie, tak? No bo w miastach takich jak Warszawa, gdzie mamy ten napływ ludzi co roku, więc ten popyt naturalny na mieszkania jest i on będzie, także tutaj nie ma problemu, rzeczywiście ten popyt inwestycyjny istnieje. Ja myślę, że tutaj chodzi o dwa czynniki. Po pierwsze, gdy, znowu będę porównywał z akcjami, tak, żeby uchwycić ten kontrast. Jak ja sobie dzisiaj kupię te akcje Apple'a czy czegokolwiek innego, no to ja jutro widzę, czy one mi spadły, czy wzrosły. Zresztą 24 na dobę prawie jestem w stanie to obserwować. Jak kupię dzisiaj mieszkanie za, nie wiem, 5, 7, 8, 15 tysięcy, wszystko jedno, za metr kwadratowy, no to ja prawdopodobnie jutro czy za miesiąc, no nie będę wiedział, ile ono kosztuje, więc unikamy tych turbulencji. Wydaje nam się, że to jest taka wartość sama w sobie, że to się nie zmienia.
Naprawdę sądzisz, że tak jest przy takim gąszczu wskaźników wyceny
nieruchomości? Wiesz, że kosztuje w tej chwili? Jesteś w stanie to z dokładnością do 1000 zł powiedzieć nam?
Nie, na pewno zakres wahań jest większy, natomiast to, że są publikowane wskaźniki, ile kosztuje metr kwadratowy na rynku wtórnym, takie,
w Warszawie, a w Warszawie jest Mokotów, jest Białołęka, jest Śródmieście i inne jeszcze dzielnice, które się też sobą różnią, a w tych dzielnicach jest ulica, a ulica ma po lewej stronie tak, a po prawej stronie tak, bo tu jeździ tramwaj, a tam nie jeździ. Więc jakby są różne te rzeczy, więc nie widzimy tej wyceny i widzimy od czasu do czasu, właśnie widzimy te wskaźniki. Nam się wydaje, że ponieważ w całej Warszawie ceny wzrosły o 10% w zeszłym kwartale, no to znaczy, że moje mieszkanie jest tam 10% droższe, więc to jest kluczowe, tak? Ale druga rzecz jest też taka i to jest dość istotna, że często mentalnie nie księgujemy kosztów związanych z posiadaniem mieszkania, zwłaszcza na wynajem. I to parę przykładów, tak? Co prawda teraz opłata za użytkowanie wieczyste zniknęła, czy znika, no ale to był jakiś tam część naszych wydatków corocznych, czy podatki różnego rodzaju związane z gruntami, czy z nieruchomościami. Mamy też w sytuacji wynajmu, już nie mówię podatek od wynajmu, bo to tam jest mały kłopot, ale też nie zawsze mamy obłożenie przez cały rok tego mieszkania, tak? I nawet te badania NBP pokazują, że stopa zwrotu z tych mieszkań, liczona jako rentowność, no jakaś taka rewelacyjna nie jest. Ale jednocześnie coś to jest w nas takiego, że my czujemy, że jak to jest w tej księdze wieczystej, jest nasze i my to mamy i możemy w tym zamieszkać, że te koszty z tym związane nie do końca my je, tak jak powiedziałem, księgujemy w tej samej parafii, co te przychody, w związku z czym te zwroty z tych inwestycji wyglądają nam przynajmniej w naszej głowie lepiej, a biorąc pod uwagę, że nie ma tej dziennej zmienności, którą widzimy na przykład na rynku akcji, no w ogóle wydaje nam się, że to jest święty graal inwestowania.
Co w takim razie jest atrakcyjniejsze od inwestowania w nieruchomości, oprócz wspomnianych przez ciebie akcji Apple'a już dzisiaj dwukrotnie?
Patrząc na bardzo długie horyzonty historyczne, było bardzo niewiele okresów w historii światowego rynku kapitałowego, takich dziesięcioletnich, gdzie ceny akcji by spadały w ujęciu realnym. Bardzo niewiele na palcach jednej ręki. Więc jakby ja za każdym razem twierdzę, że inwestowanie na rynku akcji w długim okresie to jest najlepsza stopa zwrotu, biorąc pod uwagę płynność, jaką ten rynek dostarcza. To zdecydowanie dla mnie jest najlepsza lokata kapitału w długim okresie. Rynek obligacji w pewnym sensie też. Nieruchomości istotne, natomiast zastanówmy się, ile my tego już mamy. Czy jeżeli za tam kilka lat czy kilkanaście ja będę patrzył, co ewentualnie z mojego majątku muszę spieniężyć, to się nie okaże, że wszystko to jest moje w nieruchomościach. To nie do końca tak powinno być. Więc ja bym może nie tyle przestrzegał przed nieruchomościami, tylko zwracał uwagę, że to jest bardzo niejednorodna klasa aktywów, a niejednokrotnie, o tym jeszcze dzisiaj nie rozmawialiśmy, zwłaszcza inwestorzy o mniejszym kapitale, których na przykład nie stać na kupno dużego czy atrakcyjnego mieszkania z widokiem na Wawel czy z widokiem na morze w Gdyni Redłowie, ci inwestorzy są często mamieni obietnicami jakichś takich dwucyfrowych stóp zwrotu za takie quasi inwestycje w nieruchomości. KNF niedawno pisał o apart hotelach i kondo hotelach i tak dalej, że to jest trochę taka namiastka, gdzie nam się wydaje, że mamy to przyjemne z pożytecznym, tak, że z jednej strony tą wartość nieruchomości, którą mamy tam niby w tej księdze wieczystej, czasem nawet nie mamy, a z drugiej strony ten przepływ pieniędzy. No ja tylko sugeruję, że jeżeli coś mi oferuje na 100% stopę zwrotu, to naprawdę bez ryzyka nie jest, tak? Bez ryzyka to są obligacje skarbowe, ewentualnie depozyty w banku, które na krótkie okresy są w okolicy 1%, a nie tego typu rozwiązania. Więc nieruchomości tak, tylko pamiętajmy, tak samo jak wybranie tego Apple'a, a nie innych spółek, które próbowały to zrobić, zobacz, Nokia, wymaga dużo poświęcenia czasu i wydatku na analizę. Tak samo kupno dobrej nieruchomości w tym gąszczu, które mamy, no to też nie jest tak, że mogę kupić i trafić kulą w płot, tak? Więc bądźmy ostrożni, natomiast z naszych badań jednoznacznie wynika, że zwłaszcza ci, którzy myślą o nieruchomościach jako inwestycji, już zwykle mają bardzo dużo swojego majątku w tej klasie aktywów. I pytanie, czy jeszcze dokładać kolejne poziomy.
Czyli to jest kwestia, twoim zdaniem, wyłącznie ryzyka, no bo oprócz tych ofert konto hotelowych jest jeszcze jeden segment rynku, o którym ani KNF, ani UOKiK jeszcze nie wspominały, mianowicie coś, co nazywane jest flippingiem, kupujesz tanie mieszkanie, trochę tam podrasowujesz i na fali tego boomu mieszkaniowego sprzedajesz z dużą przebitką, są prywatni inwestorzy, którzy od innych prywatnych inwestorów pozyskują pieniądze na weksel, obiecując zarobki rzędu nie właśnie dwucyfrowe, tylko takie poważnie dwucyfrowe, typu 40, 50, czasami nawet 90%.
No jakby tak, to też się pojawia, no bo to są takie para inwestycyjne rzeczy, które są poza regulacją. I teraz znowu pytanie. Czy ja inwestując w ten sposób, gdzie jestem zabezpieczony? Często widzi się gwarancję zysku z jakiejś inwestycji nieruchomościowej. Gwarantowana stopa zwrotu 7, 8, 15%. Czasem jak się spojrzy na to, kto to gwarantuje, okazuje się, że to jest jakaś spółka celowa, spółka z o.o., która ma kapitał własny rzędu 5000 zł. To tak jakbym trochę ja gwarantował inwestycję w jakąś nieruchomość, bo ona jest specjalnie wydzielona. To samo właśnie te weksle i tak dalej. To nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że koniecznie ten czy inny dostawca jest nieuczciwy czy potencjalnie oszukuje. Natomiast miejmy świadomość, że w tego typu inwestycjach nasza ochrona jako inwestorów jest bardzo mała, bo to nie są podmioty zwykle regulowane, to nie jest dopuszczone do obrotu, na żadnej giełdzie i tak dalej, więc my inwestując musimy bardzo dużo czasu poświęcić, być może, nie wiem, wynająć prawników, sprawdzić, co tam jest, a i tak nie mamy gwarancji, kto jest po tej drugiej stronie i z kim mamy do czynienia. Więc my, oczywiście jak inwestycja wyjdzie, to nie bierzemy tego pod uwagę, ale pamiętajmy, że z tych kilkunastoprocentowych stóp zwrotu, jakby nasz koszt ryzyka, że coś nam nie wyjdzie, no jest potencjalnie tracimy wszystko. I teraz pytanie, czy ja inwestując gdzieś w jakimś dziwnym miejscu weksle, które robią jakieś inwestycje w nieruchomości, bo to dość skomplikowana jest struktura, potencjalnie dostając 13-15%, biorę na siebie ryzyko, że gdy się pomylę lub gdy znajdę jakiegoś nieuczciwego kontrahenta, no to nikt po mojej stronie nie stanie i stracę potencjalnie wszystko. Tak samo znowu wracając do rynku akcji, kiedy my kupujemy, a czasem spadnie, tak jak teraz w tym tygodniu po koronawirusie, rynki się cofnęły, ja to od razu widzę, przeliczam sobie, ile mi te moje oszczędności trochę mniej są warte, ile ja będę mógł kupić i tak dalej. Tak powinniśmy brać pod uwagę ryzyko, jakie bierzemy w inwestycjach, w te takie para inwestycje nieruchomościowe. No i znowu, no, jeżeli ktoś daje kilkanaście lub kilkadziesiąt procent i choćby próbuje twierdzić, że to jest niskie ryzyko, no to nie obawiam się tego powiedzieć, że mija się z prawdą nie bez udziału świadomości. Tak się po prostu nie da i to tak nie działa.
Bardzo dziękuję. Bartosz Pawłowski, dyrektor do spraw inwestycji bankowości prywatnej Domu Maklerskiego mBanku.
Dziękuję bardzo.